Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio witam naszych gości. Pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, Panie Marszałku.
Szczęść Boże.
Pani Rita Tamaszunienie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, RPA, Republika Południowej Afryki. Witamy.
Szczęść Boże.
Najdalej chyba, tak?
No tak, bardzo daleko i długo się fruwa samolot.
A ile się frunie?
No z samolotem tak około 16 godzin w sumie samej już jazdy. Także
bardziej się cieszymy, pani Barbaro, że dotarła pani na forum polonijne, bo to uczestnicy 20. forum polonijnego, które odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pan marszałek jest współorganizatorem tego forum. A patronat honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda. Panie marszałku, może zacznijmy od organizatora. Takie forum odbywa się po raz 20. Pamiętam poprzednie fora. One nie cieszyły się specjalnie zainteresowaniem władzy, tej, która była kiedyś. Dlaczego ta władza Zjednoczonej Prawicy przykłada wagę do tego typu spotkań?
W ogóle przykładamy bardzo dużą wagę do polityki polonijnej, do tego, w jaki sposób wspierać Polonię, współpracować z Polonią, wzmacniać Polonię. Tym bardziej, że jestem marszałkiem Senatu. Senat sprawował i mam nadzieję, że będzie sprawował główną pieczę nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Od razu chcę powiedzieć, że my nie chcemy zmonopolizować tego, bo największą wartością właśnie tej współpracy i tej pieczy to jest to, że udało nam się w znacznym stopniu zdywersyfikować tą pieczę i współpracę. I pan prezydent się spotyka, i pani premier, i minister spraw zagranicznych, przewodniczący i posłowie Komisji do Spraw Emigracji w Sejmie i również pani przewodnicząca, wspaniała przewodnicząca Komisji Senackiej, pani senator Sagatowska. Także to jest taki szeroki front ludzi, którzy chcą współpracować z Polonią. To jest nasz wielki kapitał. To jest nasz olbrzymi kapitał, bo to 20 milionów Polaków, 20 milionów obywateli mieszkających poza granicami Polski, przyznających się do polskiego pochodzenia. Nie wszyscy mówią po polsku, ale wszyscy myślą po polsku i chcą tych kontaktów. Ja wiem, bo często wyjeżdżam i również spotykam się z Polonią i również dziś, wczoraj i przedwczoraj rozmawialiśmy, bo panie są członkami Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku. Ja ją powołałem w momencie, kiedy wróciły pieniądze. Też jako formacja polityczna bardzo zabiegaliśmy o to, żeby pieniądze, które były w Senacie, Senat tak już przedwojenne sprawował pieczę nad Polonią. Później pan marszałek Andrzej Stelmachowski rozpoczął też taką bardzo intensywną, piękną współpracę, świetnie ją zorganizował. No i niestety pan Radosław Sikorski chciał to zniszczyć. Bardzo zły ruch, zabrał te pieniądze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, od razu mówiliśmy w chwili, kiedy zabierał w 2012 roku, że to jest zły kierunek, że to jest złe rozwiązanie. To samo mówiły organizacje polonijne. To samo mówiły również organizacje polskie, które współpracują z Polonią na całym świecie, że to jest złe, niedobre rozwiązanie. Na pewno Senat jest lepszym miejscem do dyskusji, debaty. Również dlatego, że chociażby, że są senatorowie opozycji, którzy również mają wpływ na to, co się dzieje z tymi pieniędzmi i w jaki sposób jest prowadzona polityka. Nie dość tego, to powołaliśmy jeszcze właśnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku i też jestem niezwykle wdzięczny. Mieliśmy posiedzenie wcześniej za bardzo wiele ciekawych, interesujących uwag, opinii, pochwał i krytyk. Także przyjmujemy jedno i drugie z pokorą. Przyjmujemy wszystkie uwagi i będziemy również dokonywać pewnych korekt w polityce tej polonijnej, ale generalnie uznano, z czego bardzo się cieszę, że jednak ta polityka zmieniła się, jest większe otwarcie dla Polaków. Ja, jeśli będzie okazja, pewno tak, to bardzo bym chciał powiedzieć również o niezwykle ważnej ustawie, takiej fundamentalnej, o której mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, szczególnie pani premier Beata Szydło. Ona się spotykała z osobami, które przyjechały z Kazachstanu już wcześniej, ale to w niedużej ilości. My chcemy sprowadzić wszystkich. To taki wielki wyrzut sumienia Polaków, że nam się nie udało przez 27 lat transformacji sprowadzić Polaków, którzy powinni wrócić do Polski, którzy bardzo chcą i bardzo na to czekają. Nie potrafiono tego zorganizować. My mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, że chcemy, żeby oni wrócili do Polski. Była ustawa, która umożliwiała taki powrót, ale ona była bardzo enigmatyczna i niedoskonała. To nasza też może nie jest doskonała, ale jest dużo lepsza. Tam jest przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, a mianowicie odpowiedzialność państwa, państwa polskiego. Państwo polskie organizuje ośrodki, w których będzie można uczyć się języka polskiego. Państwo polskie, otwierając szerzej drzwi, pozwala na przyjazd większej ilości osób, bo jest inna definicja repatrianta, również współmałżonkowie osób, które mają udokumentowane, czy przyznają się do obywatelstwa polskiego, do pochodzenia polskiego. Także to jest szersze otwarcie drzwi, ale również stworzenie warunków poza językiem, poza nauką języka obcego, również warunki materialne, wzmocnienie materialne w uzyskaniu mieszkania, w wynajmowaniu mieszkania bądź zakupie mieszkania i również uzyskania pracy. Także to jest naprawdę ustawa, która, mam nadzieję, przyniesie dobre efekty. Ja mam też takie osobiste do tego stosunek, ponieważ moja matka chrzestna sprowadziła pierwszych 14 rodzin z Kazachstanu. Już ma w tej chwili bardzo zaawansowaną chorobę Alzheimera, nie kontaktuje z otoczeniem, ale jak ostatnio z nią rozmawiałem, to powiedziała, plącząc się tak w rozmowie, krępując się w sposób widoczny, że nie wszystko wie, co ją otacza, powiedziała, a ty jesteś teraz taki ważny, to sprowadź wszystkich Polaków z Kazachstanu. Ja spełnię ten, nie ja, bo my, to cała nasza formacja, ale ten testament mojej mamy chrzestnej chcę spełnić i bardzo zależało, ona bardzo zabiegała o to, żeby cały majątek zresztą im przekazała pewnej rodzinie z Kazachstanu, także wspaniała kobieta, ja musiał kontynuować jej pracę i wprowadzić tych wszystkich, którzy chcą. Byłem w Kazachstanie, moja pierwsza wizyta do Polonii, to właśnie tam, to właśnie do Kazachstanu. Chciałem zobaczyć, jak wygląda ich życie, Polaków, jak duża grupa chce wrócić, jakie jest ich nastawienie, jakie jest nastawienie władz, jakie są tam warunki, jakie okoliczności, jakie możliwości i wreszcie jakie oczekiwania tych Polaków mieszkających tam. I ta wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że to jest konieczne, że my jesteśmy bardzo spóźnieni, że to ostatni moment. Niemcy sprowadzili 800 tysięcy Niemców do Niemiec, a my nie potrafiliśmy kilkunastu, bo nie ma większej grupy niż kilkanaście tysięcy. Jeśli to będzie 20, to będzie już góra, to tak myślę. Ale jeśli będzie większa ilość osób, to też jest miejsce i są warunki, bo polska gospodarka ma się lepiej, bo polski rozwój jest coraz lepszy, coraz mniejsze bezrobocie, także są dobre warunki do tego, żeby nie tylko to repatrianci na tych ci powinni wrócić. Natomiast też rozmawialiśmy podczas bardzo interesującego forum, niezwykle interesującego forum, które poruszało bardzo ciekawe tematy. Mówiliśmy o języku, mówiliśmy o kulturze. To, co cementuje Polonię, to, co cementuje Polaków, to, co cementuje naszą wspólnotę. Mówiliśmy również o roli Kościoła, bo to niezwykle bardzo wielka rola. Tam w Kazachstanie, gdyby nie Kościół, to ci ludzie by nie przeżyli. Gdyby nie wiara, to ich przywiązanie do wiary, to ci ludzie by tam nie przeżyli. Drugi taki element i za to też trzeba podziękować Kazachom, bo oni wspierali Polaków. Ci biedni ludzie też dawali ostatnią kromkę chleba i się dzielili z Polakami. To wiem, bo mimo o tym mówili i to nie w jednym miejscu, także to należy podziękować Kazachom za to, że wspierali Polaków.
A na jakim etapie, dopowiedzmy tylko, jest ustawa repatriacyjna?
Ustawa jest już podpisana przez prezydenta. Tak już się zakończył proces legislacyjny. W Senacie ona przeszła bardzo szybko, bo ona była... My już chcąc, żeby ona weszła szybciej, żeby to taki, no, trudno powiedzieć prezent, bo to nie jest prezent, to jest taki wyrzut sumienia, zrealizowany wyrzut sumienia był na Dzień Polonii 2 maja. Dzień takiej wdzięczności dla Polonii za to, co Polonia zrobiła dla nas, dla Polski, dla Polaków. Przecież wielki wkład Polonii w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Również dzień flagi, biało-czerwonej flagi, czyli to jest taki dzień jedności narodowej, taki dzień wspólnoty narodowej. I o tym też rozmawialiśmy, o budowaniu wspólnoty, o trosce o Polskę. Ja wyjeżdżam stąd, z Torunia, choć jeszcze jutro będą trwały obrady, ale już inne obowiązki, a również rodzinne, wzywają mnie do domu. Będą jeszcze państwo w dalszym ciągu rozmawiać, ale również będzie koncert Słowików z Grodna. Tak, ja byłem, oni zaśpiewali.
Śpiewali też podczas liturgii.
Podczas liturgii, tak, piękne Ave Maria, ale nie tylko. Ale później sam jeszcze poszedłem, ponieważ już wiedziałem, że nie będę wieczorem na koncercie, więc zaśpiewano mi kilka piosenek. I tak wzruszające, bo no, widać, i też wzruszające, bo widać taką dużą miłość do Polski, tak widać, że serca po polsku bijące. Ale jeszcze mnie to uradowało i ucieszyło to, że dużo, no może nie dużo, ale że też dzieci to z takim zaangażowaniem wielkim śpiewające, z taką pasją, także zarażone pasją do muzyki, ale zarażone też do polskości. Także to taki dobry sygnał i niezwykle optymistyczny.
Że mogą zaprezentować też swoją ciężką pracę codzienną na takim forum i przed taką publicznością praktycznie z całego świata. Jest z nami pani Rita Tamaszunienie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, ale także członek Rady Konsultacyjnej Polonijnej. Pani poseł, z czym pani przyjeżdża pani z Litwy, no, która raczej Polakom nie ułatwia życia, zwłaszcza na terenach, które kiedyś należały do II Rzeczypospolitej.
Tak naprawdę zupełnie może inną część Polaków rozsianych poza granicami kraju reprezentujemy, bo nasi nie wyjeżdżali, a tylko, jak mówił świętej pamięci patriarcha Wileńszczyzny, ksiądz prałat Józef Obremski, granice posunęły się, a ja został tam, gdzie i byłem. To więc chcę, naprawdę to jest taka możliwość i okazja przede wszystkim dzielić się sukcesem naszej prowadzonej i zjednoczonego społeczeństwa na Wileńszczyźnie, ale też dyskutować o tych problemach, o tych nierozwiązanych przez wielu lat problemach. I na pewno to potrzeba woli politycznej państwa litewskiego i nie da się to tak jakimś przyciskiem jakiegoś guzika tak wszystko rozwiązać. No i no, cieszymy się rzeczywiście, że także forum tutaj w Toruniu jest bardzo ciekawym, interesującym. Wiemy, jakie problemy w każdym kraju i są specyfika tych problemów o zachowaniu tożsamości Polaków, o nauczaniu języka jest różne. My, wiadomo, bardzo szczycimy się, że mamy system edukacji w naszym kraju i robimy wszystko, aby zachować to, co najdroższe dla każdego Polaka na Wileńszczyźnie, właśnie od przedszkola aż do wyższej szkoły mogą pobierać dzieci i wychowanie, i nauczanie w języku ojczystym, i co jest bardzo ważne. Też chcę zaznaczyć, że jako obywateli państwa litewskiego to coraz więcej na nas zwracają uwagę, jako na społeczeństwo, które buduje na swoją jedność, swoje życie, swoje poglądy na wartościach opartych chrześcijańskich. I to też warto podziękować tym nauczycielom, przyszłych przeszłych pokoleń, którzy potrafili w tych czasach sowieckich zachować tym księżom, jak wspominałam, bo jestem Mejszogolianką i mamy muzeum piękne kaplanów Wileńszczyzny z inicjatywy właśnie z napisanego testamentu księdza prelata Obremskiego, bo tak chcieliśmy upamiętnić jego, przeżył 105 lat i swoją kaplańską posługą potrafił ludzi zostawić właśnie przy kościele, może czarnym czasami wyjściem, ale dzieci otrzymali wszystkie potrzebne sakramenty, przychowywał też księży, albo tam z Rosji kiedyś, z innych krajów Związku Radzieckiego, tych, którzy uciekali od represji przeróżnych. Więc no, ja myślę, że właśnie w dobie tej Europy i tego kosmopolityzmu, który prowadzi donikąd, jesteśmy tym społeczeństwem, które no, już zwraca uwagę też Litwinów, że potrafimy tak, na pewno nam przyświeca Matka Boska Ostrobramska, ale też, że umiemy zachować i młodzież wychowujemy na godnych obywateli.
A czy macie warunki związane ze szkolnictwem, z nauczaniem języka polskiego, z nauczaniem polskiej historii, z zachowaniem pisowni nazwisk polskich?
No my nie mamy ustawodawstwa najgorzej, że nie ma ustawy mniejszości narodowych, które tak po cichu powiedzmy wygasły i państwo nie zrobiło nic, aby mieć dokument i gwarantować potrzebne prawa obywatelom innych narodowości, a jest na przykład mniejszość polska na Wilnie, no, dosyć duża część społeczeństwa w państwie litewskim. Szkolnictwo nasze działa w systemie ogólnokrajowym i jasne, musimy wykonywać program edukacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji w naszym kraju i ubiegamy się przede wszystkim o większy ten koszyczek ucznia, który no, nie zadowala potrzeb polskiej szkoły, bo przedmiotów jest, jak ty nie mów, wszystko równo więcej, bo jest język ojczysty przede wszystkim i to jest lekcje tygodniowo, tych lekcji sporo dodano, prawdę, ale na nauczanie języka państwowego litewskiego. I natomiast nauczycieli, wykonując ten program edukacyjny, no, praktycznie pracują za gratis, bo kosztem ani matematyki, ani angielskiego, ani tym bardziej języka polskiego no, nie mogą nauczyć wszystkiego, objąć ten program, wykonać i tak przygotować do ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego, co zostało przyjęte w 2011 roku. To problemów tych jest. Ja jak mówię zawsze tak publicznie, że szkoła na Wileńszczyźnie to jest taka szkoła walcząca i to taki stan, ale to może też mobilizuje. Bardzo jesteśmy wdzięczni jako polityk. Pragnę podziękować rodzicom i uczniom ich determinacji, bo powstają forum rodziców, kluby dyskusyjne, które bronią interesy i polskiej szkoły. Uczniowie mają komitety strajkowe, na pewno wzorują się na wrześniowych, w tej sytuacji wrześni, wiedzą historię i to też no, pokazuje, że tak prosto nie będzie, że jednak tożsamość Polakom na Wileńszczyźnie jest bardzo ważna.
Pamiętając o tym, że to granice zostały przesunięte, a nie państwo...
No wiadomo, granicy my już nie posuniemy z powrotem, ale jednak państwo jest członkiem Unii Europejskiej i te standardy ratyfikowane została przez państwo litewskie konwencje mniejszości narodowych, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków, a w ustawodawstwie państwa...
Wewnętrznym jest z tym problem.
A te luki.
A jak wygląda sytuacja w RPA, pani Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu?
U nas troszkę inaczej, bo to daleko od Polski. Różne były fale przyjazdu Polaków. Nawet już w czasie wojen napoleońskich przyjechali tam Polacy. Potem duża grupa też była związana z gorączką złota. Też Polacy uczestniczyli w tych właśnie wykopaliskach i poszukiwaniu złota. złota i diamentów. Następna grupa w czasie wojny przyjechali na leczenie klimatyczne żołnierze, którzy przeszli przez Syberię, potem z armią Andersa chorzy byli, także 3,5 tysiąca żołnierzy przyjechało, część wyjechało, a innym się tak ten kraj spodobał, że na początku trochę nielegalnie, ale zostali i właśnie też utworzyli Człon Polonii. Jeszcze była bardzo duża grupa. W 1943 roku przyjechało 500 dzieci z Syberii do Otschorn. Tu władze południowoafrykańskie okazały wielkie zrozumienie i pomoc. Także to też utworzyli właśnie taki trzon Polonii. I te grupy, ci Polacy, stworzyli taką atmosferę, tak rzetelnie pracowali, że my, którzy przyjechaliśmy później, bo ja jestem z emigracji solidarnościowej, to kiedy nabór był w Wiedniu, to bardzo pozytywnie mówiono o naszych Polakach mieszkających w RPA. Byliśmy zdumieni, bo ogólnie taka opinia była, że Polacy to jakby drugi sort i właściwie nie, może nie należy im ufać i tak dalej. Tu wręcz przeciwnie. Tu stawiano na wysoko wykwalifikowanych właśnie lekarzy, inżynierów, ekonomistów. I z tą grupą przyjechała duża, przyjechało około 10 tysięcy Polaków wraz z rodzinami do lata 81-83 i taka się zaczęła jakby rywalizacja, bo kiedy były interwia, rozmowy w sprawie pracy, to często na jedno stanowisko było około 10 chętnych różnych narodowości. I muszę z dumą powiedzieć, że jak wśród tych 10 był Polak, to właśnie to przeważało, że to Polak i przyjmowano Polaka. Także bardzo dobra opinia i dobrą opinię cały czas staramy się utrzymać. Lekarze zajmują bardzo, bardzo są cenieni, inżynierowie. Najpoważniejsze projekty, oni właśnie biorą w nich udział, oni wręcz jest tak, jak powiedziałam, rywalizacja. Polacy są nadzwyczaj cenieni i wysoko opłacani. Także to zupełnie inny standard. To pociągnęło za sobą, że mają, no, budują przepiękne domy. I na przykład małżeństwo dwuosobowe potrafi mieć dom o powierzchni, sam dom, 1000 m2 plus ogród. Także to świadczy i o zamożności, i o standardzie, i o jakiejś pozycji społecznej,
którą Polacy potrafili...
Wyrobili sobie ciężką, sumienną pracę.
A czy to środowisko Polaków jest jakoś zjednoczone? Czy zasymilowało się z tamtejszym społeczeństwem? Czy też tworzy też jakieś więzi między sobą?
No więc tworzymy więzi między sobą i to cały czas. Właśnie to, co pan marszałek tu wspominał, że Kościół jest takim centrum właśnie, gdzie Polacy się spotykają i mówią w języku polskim. Jest biblioteka, jest w ogóle jakaś łączność. I poprzez Kościół nawiązują się znajomości, przyjaźnie i to cały czas jest kultywowane. Natomiast jeśli chodzi o miejsca pracy, to wiadomo, że jest ta też jakaś integracja z koleżankami, kolegami z danego środowiska, ale to nie przeszkadza, że cały czas czują się Polakami i tę polskość po prostu nawet pokazują. Nie ma tam jakiegoś, tak jak tutaj wiem, że w innych krajach za polskość są, no, trudno powiedzieć, ścigani, ale jakoś trzeba to ukrywać. U nas my nie ukrywamy. Wręcz nawet takie miłe, powiem, na początku pobytu, kiedy przyjechałam w 1982 roku i z taką łamaną angielszczyzną w sklepie starałam się dopytać o jakiś towar, to zapytano, jaki ty jesteś, jaki piękny akcent, jakiej narodowości. No jestem Polką. Polka! Och, to coś wspaniałego. To się cieszę, że cię poznałam, bo tyle o twojej im kraju słyszałam dobrego. Także to jest tak bardzo pozytywne i dodaje pewności siebie nam wszystkim tam żyjącym.
Polacy poza granicami, panie marszałku, mogą być wspaniałymi ambasadorami Polski.
Tak, ja bardzo się cieszę z tych sukcesów Polaków, a jeszcze bardziej cieszę się, jak się chcą dzielić i dzielić z nami. Wielokrotnie powtarzaliśmy dziś i wczoraj słowo ambasador i każdy, kto przyznaje się, kto czuje się Polakiem, jest naszym ambasadorem. Rozmawialiśmy ambasadorem Polski, ambasadorem polskich interesów i ambasadorem polskiego państwa. To opinia, o której mówi pani, nie jest opinią tylko Polaków tam mieszkających. Była niedawno na moje zaproszenie przewodnicząca Senatu Republiki Południowej Afryki i również rozmawialiśmy o Polonii i też wszyscy członkowie delegacji, nie tylko one, ale każdy z członków delegacji mówił o znajomym Polaku, inżynierze bądź lekarzu. Także to było niezwykle miłe i bardzo poczułem się wtedy dumny z tego, że mamy takich dobrych właśnie ambasadorów tam w RPA, za co bardzo dziękuję. Każdy kraj, proszę ojca, ma inną specyfikę, bo tak jak pani mówiła w tej chwili, że były różne fale, różne okresy emigracji, to każdy kraj ma inne ustawodawstwo, inne prawo, inaczej traktuje i zwyczajowo, bo tutaj piękny zwyczaj się, prawda, traktuje Polaków dobrze. Inaczej jest w innych krajach, jak chociażby na Litwie. Są takie kraje, gdzie Polacy są i w ogóle mniejszości narodowe bardzo dobrze traktowane. Jest tak na Węgrzech, jest tak w Czechach, jest tak w Rumunii. Są popodpisywane traktaty, jak pani poseł mówiła, one są nierespektowane, nierealizowane. My oczywiście i też na ten temat dziś rozmawialiśmy, bardzo dbamy o to, aby polityka rządu litewskiego, władz litewskich zmieniła się w stosunku do mniejszości narodowej, do Polaków tam mieszkających. Nie robimy tego w sposób agresywny, ale prowadzimy rozmowy, takie rozmowy. Ja osobiście jako marszałek Senatu rozmawiam oczywiście ze swoimi partnerami. Robię taką lepszą atmosferę. Ja nie mogę jeszcze powiedzieć, że to jest dobra atmosfera, ale bardzo dużą wagę przykładamy do dyplomacji parlamentarnej, bo ona wyrabia taką właśnie atmosferę, dobry klimat między państwami. Nie tylko moje wizyty, nie tylko moje rozmowy, ale wicemarszałków czy innych deputowanych, no, posłów czy senatorów spotykających się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. I zawsze myślimy o Polonii. Zawsze również jest poruszany temat Polonii i też dowiadujemy się, jaki jest stosunek władz do Polonii i później konfrontujemy to z opiniami przedstawicieli organizacji polskich polonijnych. I no, przy każdej wizycie ten problem przedstawiamy. No, to mamy, można powiedzieć, 20 milionów ambasadorów na całym świecie. To jest, tak jak mówię, no, wielki potencjał i chcemy, żeby też ta więź między nami była jak największa, jak najsilniejsza. Pan prezydent Andrzej Duda podczas swojego orędzia po zaprzysiężeniu, pamiętam to i to mi się bardzo podobało, mówił o Polonii, mówił o więzi, mówił o konieczności budowania więzi z Polonią, mówił o wspólnocie narodowej. włączając to właśnie te 20 milionów Polaków mieszkających za granicą. Bardzo nam zależy, żeby te kontakty i relacje były jak najlepsze. I robimy to dla tych Polaków, którzy mieszkają za granicą, ale też w myśli mamy następne pokolenie, młodzież, dzieci. Chcemy, żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało tutaj do Polski, na obozy, kolonie, wypoczynek. Wiem, że przecież podczas Światowych Dni Młodzieży bardzo dużo młodzieży przyjechało, właśnie polonijnej, przyjechało i po to, żeby się pomodlić, i po to, żeby pomodlić się wspólnie z papieżem Franciszkiem, ale również przecież w różnych miejscach, w różnych diecezjach byli, więc zwiedzali diecezję, mieli swój program, swój plan. Oczywiście, że to by nie sami Polonusi, bo to byli obywatele wielu krajów, ale również i Polacy mieszkający.
Ze względu na korzenie również mieli okazję doświadczyć jakichś tam swoich rodzinnych początków na polskiej ziemi.
Tak, to prawda. Wiem, że odwiedzali również i miejsca, gdzie się rodzili rodzice, czy dziadkowie, babcie. W przyszłym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy zorganizować taki duży kongres Polonii. Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków przyjechało, żebyśmy mogli w olbrzymim gremium rozmawiać o sprawach Polonii, ale przede wszystkim cieszyć się z setnej rocznicy odzyskania niepodległości i cieszyć się z polskości i z miłości do Polski. Dziś bardzo często, proszę ojca, było powtarzane przez państwa słowo kochamy, kochamy Polskę, także to naprawdę niezwykle miłe spotkanie, bardzo potrzebne przede wszystkim, bo tak jak tutaj w swojej pierwszej wypowiedzi mówiłem, że nie mówiliśmy tylko o tych dobrych rozwiązaniach, mówiliśmy też i o mankamentach, o tym, co trzeba zmienić. Mówiliśmy o tym chociażby, że trzeba zwiększyć ilość pieniędzy na
współpracę. Bo to jest dzisiaj 75 milionów,
to znaczy,
tak?
Sam pieniędzy państwo przeznacza więcej, bo ponad 200 milionów. Dlatego, że poszczególne ministerstwa, również mieliśmy spotkania z ministrami. Również moja ta konsultacyjna rada polonijna spotkała się z przedstawicielem ministra. Znaczy była pani minister Anna Zalewska, był wiceminister szkolnictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, wiceminister spraw zagranicznych, był jeszcze, powinien być jeszcze minister kultury, ale na następną już nasze spotkanie będziemy właśnie też zastanawiać się, w jakich obszarach, w jaki sposób ta współpraca między ministerstwami i nami powinna wyglądać. Czy my powinniśmy się wzajemnie wspierać, czy powinniśmy sobie pozostawić pewne obszary i nie wchodzić sobie w drogę. Ale to jest jeszcze kwestia, to jest kwestia do grania, jeszcze do ustalenia, ale państwo też, członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej zwracali na to uwagę, a poza tym mieliśmy możliwość również porozmawiać o oświacie. Było bardzo dużo pytań i bardzo cenne odpowiedzi pani minister Anny Zalewskiej. No ale to były takie rozmowy niedokończone, także w przyszłym roku będziemy je kontynuować.
Zaprosimy też naszych telewidzów do rozmów, bo to studio powiększy nam się o Polaków mieszkających w Polsce, ale też poza granicami. 657-0011 to numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Południa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536-600-300, 536-600-400 i Polacy za granicą wybierają jeden z dwóch numerów, 657-0013 i 657-0014. Pan Marszałek Senatu, pan Marszałek Stanisław Karczewski, pani Rita Tamaszunienie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, pani Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, to nasi goście, a temat wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Taki jest też temat 20. Forum Polonijnego, którego współorganizatorem jest obecny w studio pan marszałek Stanisław Karczewski. Wiem też, panie marszałku, że pan rozesłał jakiś czas temu ankiety do poszczególnych środowisk polonijnych, żeby zorientować się, jak wesprzeć Polaków mieszkających poza granicami. Co wynikało z tych ankiet?
Rozesłałem do wszystkich organizacji polonijnych, również do organizacji zajmujących się wspieraniem Polonii w Polsce. Oczywiście była ankieta również na stronach internetowych, także każdy mógł jeszcze dodatkowo zapoznać się z pytaniami, a my zapoznaliśmy się z odpowiedziami. Największa troska o język, największa troska to o oświatę, o nauczanie, o nauczanie języka polskiego, ale również historii, również literatury, również geografii, także główny mianownik, właściwie wszystkie odpowiedzi dotyczyły oświaty. To był wspólny
takie
mianownik.
Takie kwestie tożsamościowe.
Tożsamościowe. Kultura na drugim miejscu. Pojawiły się również takie kwestie, o których wcześniej nawet nie myślano, a mianowicie o takie wsparcie również w sytuacjach kryzysowych, taka pomoc socjalna również. I też jesteśmy nastawieni, zostawiliśmy niewielką kwotę pieniędzy, zobaczymy, czy będzie wystarczająca na ten rok, ale takiej rezerwy właśnie w sytuacjach takich, kiedy będziemy mieli sygnały od Polaków mieszkających poza granicami, że coś się wydarzyło, coś złego się stało i jak będziemy mogli wesprzeć, to będziemy mieli niewielkie pieniądze, ale jednak będziemy mogli im pomóc.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ja mam na imię Robert, dzwonię z Warszawy.
Szczęść Boże.
I chciałem powiedzieć taką sprawę. Ja mam żonę Japonkę, mieszkałem przez 3 lata w Osace, w Japonii. To jest Kansai, prefektura Osaka. I to jest 400 kilometrów od Tokio. I tam rzeczywiście jest szkoła polska, ale w Tokio. Na przykład ja spotkałem też Polaków, którzy mieszkają w Osace, ale na przykład, nie wiem, dziecko jednego Polaka w ogóle nie mówi po polsku. No bo jest ciężko, prawda, dowozić, nie wiem, raz na 2 tygodnie 400 kilometrów z tej Osaki do Tokio. I to dziecko zagubiło tą polskość. Ja na przykład postanowiłem wrócić do Polski, bo chciałbym wychować swoje dzieci jako jednak katolików. Może wszędzie nie da się dojechać metrem tu w Warszawie, ale przede wszystkim trzeba być w życiu szczęśliwym. Mam nadzieję, że dzieci swoje wychowam jako przykładnych, dobrych polskich katolików. I właśnie mam taką prośbę, jeżeli jest taka szansa, bo Polacy też są nie tylko na Kresach Wschodnich, ale w takich też dalekich krajach, żeby też o to zadbać, po prostu jakoś tam postarać się o tą polskość, też o krzewienie tej polskości w różnych zakątkach świata. A co do Kresów Wschodnich, to powiem szczerze, że ja z żoną byłem na Ukrainie i tam jest w Lwowie bardzo mnóstwo właśnie Ukraińców polskiego pochodzenia, Polaków i ja się dziwię jednego tylko, mam takie zastrzeżenie, ponieważ my 25 lat po odbudowie kraju, tak z komunizmu, po 89 roku, tak naprawdę nie osiągnęliśmy tego, co Japończycy przez 25 lat osiągnęli po wojnie II światowej, gdy odbudowali swój kraj i doprowadzili go jako Japonię swój kraj do drugiej gospodarki świata w latach 80. My powinniśmy właśnie tych repatriantów z Ukrainy, z Litwy brać tutaj. Oni tutaj naprawdę będą bardzo wdzięczni, że przyjechali do kraju swoich przodków, dać możliwość im po prostu edukacji dla swoich dzieci, zarabiania pieniędzy, tak? I ja myślę, że oni mogą się odwdzięczyć w ten sposób, że na przykład te produkty, które my tutaj już wytworzyliśmy, nie chcę reklamować firm polskich, autobusy czy tramwaje, oni powinni właśnie za pomocą tych repatriantów powinni sprzedawać właśnie do Kazachstanu, robić taki biznes, tak? Ja myślę, że jest mnóstwo Polaków, którym potrzeba właśnie nie tylko tej polskości, kultury, katolickości, ale też właśnie mnóstwo Polaków by chciało wrócić do Polski, do kraju swoich przodków, tylko niestety nie mogą, bo to potrzeba właśnie wsparcia, nie wiem, mieszkanie, tak? Poza tym ja się bardzo cieszę, że są takie inicjatywy, gdzie ci jednak Polacy, którzy są daleko na obczyźnie, nie z często swojej winy, bo wiadomo, że to były zsyłki na Syberię, tak? I że mogą jednak tą polskość tam krzewić i podtrzymywać. Tylko ja mam taką prośbę jako właśnie Polaka, który też z tej strony zna jakby świat jakby na obczyźnie, tak? Jest jednak ciężko, żeby jednak coś z tymi Polakami próbować więcej zrobić, bo ja myślę, że dużo naprawdę Polaków chciałoby wrócić do Polski z Kresów Wschodnich, tylko nie mają po prostu możliwości.
Panie Robercie, myślę, że postawimy kropkę. Tych spraw pan sporo ważnych też poruszył. Bardzo dziękuję za ten telefon. To może najpierw pan marszałek.
Ja właściwie odniosłem wrażenie, że pan, panie Robercie, był na naszym forum, bo o tym wszystko, o tych wszystkich problemach, o których pan mówił, to my dokładnie mówiliśmy, także pan właściwie w tych swojej krótkiej relacji w pytaniu, ale zrelacjonował wszystko to, o czym mówiliśmy. I o tym, że chcemy, żeby był dostęp do wszystkich Polaków, nie tylko na Kresach, nie tylko tych, którzy są tak w dużej grupie w Stanach Zjednoczonych, ale również do Polaków, którzy mieszkają w różnych zakątkach świata, gdzie jest trudno dotrzeć. Tak, że gdzie niegdzie będziemy docierać internetem, gdzie niegdzie, no różne są w tej chwili.
Żeby doświetlić wszystkie te obszary, gdzie Polacy są.
Ja powiedziałem, że moim marzeniem jest dotarcie do wszystkich, Polaków. Oczywiście to jest niemożliwe, ale jakaś forma dotarcia jest możliwa. Ja przede wszystkim panu bardzo serdecznie dziękuję i wyrażam swoje wielkie uznanie dla pana, że pan tak pięknie mówił o Polsce, że tak pięknie mówił o polskości i tak wspaniale mówił pan o tym, że pan chciał przywieźć dzieci i wychować tutaj w wierze katolickiej w Warszawie, w naszej ukochanej stolicy. Także bardzo dziękuję. O tym właśnie mówiliśmy, że my robimy coś innego niż poprzednia ekipa. No, może teraz troszeczkę politycznie. Tamci mówili, przecież pamiętamy, proszę ojca, szanowni państwo, że Tusk mówił, wszyscy wrócą do Polski. No nie ma tak. To trzeba stworzyć warunki, trzeba zadbać o to, trzeba doprowadzić do tego, żeby była dobra gospodarka, bardzo małe bezrobocie, stworzyć warunki do tego, aby był dostęp do mieszkań. Wtedy ludzie będą wracać. Trzeba również zadbać. Też była mowa na ten temat o sprawy podatkowe. Bardzo wielu, a mamy jeszcze jeden wielki atut, już poza tym rozwojem, poza tym, że jest małe bezrobocie i to o tych elementach, o których mówiłem, poza tym, że mamy tu Kościół, że mamy tutaj taki wielki, wspaniały fundament, prawda? To mamy jeszcze coś, co naprawdę imponuje Polakom mieszkającym za granicą. Ja już wiem, że coraz więcej Polaków chce wrócić i chce przyjechać tutaj, dlatego że w Polsce jest bezpiecznie. I my tutaj będziemy dbali o to bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo zewnętrzne i o bezpieczeństwo wewnętrzne. I to jest wielka troska i pani premier, i całego naszego rządu, żeby to bezpieczeństwo utrzymać, żeby nie zrobić u nas takiej sytuacji, jaka jest gdzie indziej, gdzie jest wielkie niebezpieczeństwo, zagrożenie, ludzie się czują źle, niedobrze. Ja to znam z indywidualnych rozmów, z rozmów z Polakami mieszkającymi w Niemczech, we Francji, w Szwecji. Dziś do mnie podeszła jedna pani w Szwecji, mówi, chcemy tutaj wrócić, bo tu jest bezpiecznie. Także to jest nasz kolejny atut, o którym mówimy i którym się chcemy dzielić.
Pan marszałek powiedział, że będzie politycznie, to tak tylko dopytam, nawet jak wybory wygra Macron we Francji i nawet jak we wrześniu Komisja Europejska będzie nakazywała Polsce wypełnić zobowiązania Ewy Kopacz.
Polska się na to nie zgodzi. Polska ma swoją politykę, o której mówiliśmy i nie zmienimy. No bo gdybyśmy zmienili naszą politykę, to my byśmy oszukali naszych wyborców, oszukalibyśmy Polaków. No nie możemy mówić, że nie podwyższymy wieku emerytalnego, a podwyższamy, prawda? Tylko proszę zwrócić uwagę, jeśli jeszcze rozmawiamy o polityce, ja się czuję politykiem, jestem z tego dumny, że jestem politykiem, nie wstydzę się tego. My realizujemy swój program wyborczy, ten, który przedstawiliśmy w dwóch kampaniach wyborczych. Kampanii Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta i pani premier Beato Szydło z Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Punkt po punkcie realizujemy. Jak widzimy, że coś jest no, bardzo źle. No, mieliśmy, prawda, sytuację związaną z ustawą metropolitarną. No, widzieliśmy, że no, mieszkańcy miejscowości podwarszawskiej jeszcze tego nie chcą, ale będziemy chcieli, żeby Ja mam nadzieję, że prezydentem zostanie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa zasługuje na to, żeby być silną stolicą europejską, żeby współpracować z dużymi stolicami świata, żeby być widoczną i ważną stolicą na mapie Europy i Polski. Taki jest nasz cel. To jest cel w interesie nie tylko Warszawy, ale Polski, Polaków. To jest nasza racja stanu, żeby Warszawa była taką wielką, ważną, nie chodzi o wielkość terytorialną, tylko naprawdę silną stolicą, z którą będą się liczyć wszystkie stolice na świecie. Pan jeszcze mówił, tutaj pan Robert, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za ten telefon i za to pokazanie, jak w soczewce tego, o czym rozmawialiśmy. Panie również kiwają głową, bo to wszystko było tematem rozmów. Jeśli chodzi o Ukrainę, my nie chcemy doprowadzać do repatriacji ludzi, którzy tam mieszkają. Tam to, przez to, co, o czym mówiliśmy. Chociażbym chciał, żeby pani wróciła do Polski, ale pani ma tam swój dom.
Tam u siebie.
Pani jest u siebie.
I to właśnie szczególnie mówią Polacy na Kresach. Groby jesteśmy u siebie.
Pani ma tam groby swoich pradziadków i tam odwiedzamy. Jest jej ziemia. I tam chce być. My chcemy z panią współpracować, wspierać, pomagać. Cieszymy się i dziękuję, że pani się czuje Polką. To jest wspaniałe. jeśli ktokolwiek chce przyjechać z Ukrainy, ja mówię z Ukrainy, powtórzę, pan Robert przecież doskonale wie, że do Polski przyjechało 1 milion obywateli z Ukrainy, pracują, współpracują, prawda? Jest część spośród tych Ukraińców, którzy przyjeżdżają tu, jest też część, która czuje się Polakami. To też tak jest, bo sam przecież znam takie osoby, ja pochodzę, czy mieszkałem w powiecie grójeckim w Nowym Mieście nad Pilicą, jestem od błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, bo to patron mojego miasta, ale mieszkałem w największym sadzie Europy, więc tam tych Ukraińców bardzo dużo, ale niektórzy świetnie mówili po polsku, bo też z domu wynieśli i też czują się Polakami, także oni przyjeżdżają. Teraz jest ułatwione, będzie ułatwiony przejazd, bo będzie ruch bezwizowy, także no i ta granica zostanie, ja nie mówię, że całkowicie otwarta, ale jednak ułatwienia bardzo duże i ta współpraca i to pani premier Beata Szydło mówiła w Strasburgu, że u nas było tam dużo więcej niż 1 milion, prawda? Przywinęło się i wróciło duża część na Ukrainę, ale 1 milion Ukraińców przebywa i tego nie czujemy. Znaczy czujemy, bo oni nas wspierają. Wspierają naszą gospodarkę, wspierają nasze gospodarstwa rolne bardzo wielu. W sklepach przecież też słyszymy często akcent niepolski. Także no, pomimo tego jest niskie bezrobocie, prawda? Bo to bezrobocie, które jest rekordowo niskie.
Chociaż na poziomie państwa, no to tak te relacje może nie są zbyt symetryczne.
Nie są, ja przyznaję i proszę ojca, to jest też nasze zadanie, też tej dyplomacji parlamentarnej, to musimy współpracować, działać. Podobnie jak jest z władzą litewską, tak samo i z ukraińską. Gorzej w tej chwili na Białorusi, no bo niestety tam sytuacja się bardzo pogorszyła i w tej chwili troszeczkę się, nawet znacznie ochłodziły się te relacje. Natomiast tutaj będziemy rozmawiać, będziemy prowadzić taką ciągłą politykę, która, no mam nadzieję, że przyniesie efekty. Nie można tutaj robić gwałtownych ruchów. Natomiast no, jeśli już mam bardzo politycznie powiedzieć, no to Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie szła ze sztandarem, na którym będzie bandera. No na to Polska i Polacy się nie zgodzą i o tym też mówiliśmy, prawda? Więc tutaj te historyczne nasze relacje muszą być wyjaśnione, powinny być wyjaśnione i w szacunku do siebie, do sąsiadów powinniśmy je rozwiązać.
Tam są jeszcze problemy, które przeżywa ksiądz arcybiskup Mokrzycki, związane choćby ze zwrotem kościołów.
Są i my to bardzo wspieramy. Nie możemy też, bo niedawno z ojcem dyrektorem rozmawiałem na ten temat, bardzo byśmy chcieli to przekazać, ale byśmy musieli wszystkie pieniądze tam przekazać, jakie mamy. Nie da rady, nie ma takiej możliwości, ale bardzo wspieramy również arcybiskupa Mokrzyckiego i Lwów. Naszym priorytetem w tej chwili we Lwowie jest budowa domu polskiego. Tam on już jest budowany, poszukujemy jeszcze pieniędzy. Chcemy, żeby w przyszłym roku, w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, otworzyć ten dom. Też mamy taką ambicję, żeby podobnie jak w Wilnie, żeby ten dom się utrzymywał sam. Jest tam dom polski. On świetnie funkcjonuje, bardzo dobrze. Ja tam byłem, widziałem, notowałem również, także to na bardzo wysokim poziomie prowadzony dom. I na takim samym wysokim poziomie chcielibyśmy, żeby ten dom w Lwowie był prowadzony. Na to czekają Polacy mieszkający na Ukrainie, na to czekają również Polacy, którzy jeżdżą do Lwowa czy do okolicy Lwowa. Także to będzie duży, ładny dom i takie mamy ambicje, żeby w przyszłym roku ten dom został.
Za chwilę poproszę też panią poseł, bo była o tym mowa, ale czeka kolejny słuchacz. Proszę bardzo.
Halo, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Paweł z Radania się kłania. Witam pani, witam ojca prowadzącego. Szczególnie miło mi powitać pana marszałka, którego znam osobiście. I od razu na początku taki mały apel. Panie marszałku, proszę się nie obawiać tej wypowiedzi w kwestiach politycznych. Obecna sytuacja i ta polityka sprzyja.
Paweł? Tak, już poznaję po głosie pana, panie Pawle. Dzień dobry.
Witam serdecznie jeszcze
raz. Dzień dobry.
Proszę się nie obawiać takich wypowiedzi politycznych. Ta nowa rzeczywistość, podkreślajmy to bardzo mocno i cieszę się, że na antenie Radia Maryi Telewizji Trwam to wybrzmiewa, pozwoliła na taką bardzo dużą zmianę jakościową. Wielu moich przyjaciół pracuje na misjach i to nie tylko na wschodzie Europy, ale także w Afryce. I oni wszyscy podkreślają, że my często nie dostrzegamy pewnej ważnej cechy, że Polska jest tam pewną marką, jakością. Proszę pamiętać, że wielu polskich księży nie pracuje tylko w polskich parafiach, ale pracują na przykład w parafiach ukraińskich, czy na misjach, gdzie totalnie spotykają się z innymi ludźmi, a jednak Polska stanowi pewną wartość dodaną i mocne wsparcie, nie tylko materialne, ale mocne wsparcie chociażby pochodzące od polskiego rządu i w tym momencie od polskiego senatu jest dla nich niezwykle istotne. I chciałbym powiedzieć jeszcze dwie kwestie, które myślę, że powinny brzmieć. Polska coraz bardziej staje się atrakcyjna nie tylko dla Polaków powracających. Pan marszałek tutaj mówił o tym, że stanowimy już coraz lepszą stronę gospodarczą w Europie, ale drodzy Państwo, mam rodzinę w Szczecinie i tam pojawił się dosyć mocny już w tej chwili nawet można powiedzieć problem przenoszenia się chociażby do Polski Niemców, którzy w Polsce czują się o wiele bezpieczniej niż w swoim kraju, a stać ich na to, żeby tutaj kupować domy, tutaj posiadać nieruchomości. To, co kilka lat temu było taką normą, że to Polacy wyjeżdżali, by pracować za Odrą i tam zarabiać pieniądze, a wydawać je w Polsce, w tej chwili się zmienia. A zatem mówmy o pewnych realiach. Bardzo dobrze, że Państwo poruszają te tematy, bardzo dobrze, że one się pojawiają. Życzę przede wszystkim dużo prawdy i dużo mocy w tych wypowiedziach, bo myślę, że one są niezwykle istotne dla tych wszystkich, którzy pracują właśnie na tę dobrą markę Polski na całym świecie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Pawle.
Powiem, mogę?
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście poznałem pana głos. Doskonale pana znam i dziękuję za tą markę, bo o tym też mówiliśmy. Tak jak pan Paweł również, pan Robert i pan Paweł był na naszym forum, mówiliśmy. Nawet tak dokonałem takiej pewnej przenośni. Polaków mieszkających w Polsce jest 38-9 milionów, poza 20. Po dodaniu to nas na całym świecie jest 59 milionów, a 590 to kod kreskowy naszych produktów, czyli to jest marka polska. Czyli też mówiliśmy o tym, że Polska jest marką. Polska jest marką, o którą powinniśmy dbać i my mieszkający w Polsce i Państwo też dbają tak pięknie mieszkając za granicą.
Ostatnio pani premier na targach w Hanowerze też, które warto tutaj wspomnieć.
Wspominaliśmy
Smart Means Poland, czyli taka mądrość, tak. Jakaś taka
Inteligencja, mądrość, tak.
Błyskotliwość, tak. Znaczy Polska. Pani poseł może też by powiedziała właśnie z punktu widzenia Polaków mieszkających na Kresach, jeszcze też w odniesieniu do tego, co wcześniej mówił pan Robert.
Tak właśnie, ja trochę się nie zgodzę z panem Robertem, co dotyczy Kresów Wschodnich, bo przede wszystkim jesteśmy u siebie w domu i jak ojciec mówił, że odwiedzamy groby swoich pradziadów i wiemy, gdzie to jest i swoimi dziećmi na cmentarzu też znaczy składamy kwiatki, palimy zniczek, modlimy się i na pewno dziękujemy za to wsparcie, które polskie państwo i polski podatnik przede wszystkim kieruje dla nas, dla funkcjonowania społeczności polskiej. Konkretnie ja będę mówić o swoim kraju, na Litwie. I na pewno to jest ważne, że my czujemy te więzi duchowe z państwem polskim. Też państwo wspiera nasze poczynania, nasze determinacje, bo przede wszystkim otrzymać system oświatowy, wspierają kulturalne różne projekty, czego mamy mnóstwo u nas na Wileńszczyźnie. I to jest tym, czym ja tak uważam, szczyci się i państwo polskie, ale też my, wracając do pytania pana Pawła i do wypowiedzi pana marszałka, bycie ambasadorem za granicą państwa, to na pewno to staje się coraz bardziej misją przyjemną, bo widzimy dobre zmiany w Polsce przede wszystkim i o tym mówimy. Ja jako polityk mam możliwość mówić z paneli i uczestniczyć w dyskusjach politycznych w parlamencie litewskim i koledzy zauważają i podtakują, że jednak państwo uszanowało swego obywatela i dba o swoich i co jest teraz elementem bardzo ważnym. Przede wszystkim cieszymy się, że nie spieszą wprowadzać euro, co spowodowało bardzo ciężką sytuację ekonomiczną obywateli na Litwie. Dochody nie wzrosły, a ceny rosną trzykrotnie w naszym państwie. Polityka prorodzinna, co jest praktycznie nowością i my jesteśmy tymi politykami, którzy przykłady polskie, program 500+, i jak to wygląda po roku, jaki to dobry wynik już teraz, jak rodzą się dzieci, jak też dobry sygnał, ta wiadomość Polakom mieszkającym za granicą, ostatnia fala emigracji powróci do swojego kraju i tutaj, jak zachował się też pan Robert, tu w duchu katolickim, w duchu swojej rodziny wychowywać dzieci. To na pewno no, cieszymy się z tych dobrych zmian i jako kraj sąsiedni to bierzemy z tego przykład i to my jako frakcja Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin mamy projekty złożone na przykładzie państwa polskiego, to dotyczy polityki prorodziny, wspierania rodzin.
Czyli też polskie przykłady mogą państwo przedstawiać tam, no ciesząc
się,
chcę
powiedzieć, że
są polskie.
Też mamy te przedsiębiorców, znaczy Polaków u nas na Wileńszczyźnie i też myślę, że to też taka działka, jak wesprzeć, jak nawiązywać kontakty z państwem polskim. Teraz Litwa ma problem, bo każdy miesiąc miliony euro zostawiają Litwini w sklepach w Augustowie, w Suwałkach i tak dalej. I widzą, że państwo polskie sobie dobrze radzi, że produkt polski jest dobry, kupują chętnie. I na pewno to też ten dobry przykład będzie służył i państwu litewskiemu, a też rozwijać można te kontakty handlowe z Litwą i myślę, że Polacy też potrafią, Polacy mieszkający na Litwie.
Z pewnością. Tutaj to ważne rozróżnienie o Polakach mieszkających na Litwie, Białorusi czy na Ukrainie w dawnych kresach II Rzeczypospolitej. Nie mówimy Polonia. Bo Polonia to są Polacy, którzy emigrowali.
Tak. Możemy zostawić dziedzictwo tego wszystkiego, pozostawić, bo to no, naprawdę byłoby na sumieniu naszym, że szukali sobie no, lepszego, łatwiejszego może życia, zostawili wszystko i na Litwie czy na, we Lwowie. Nie myślę, że tak
do nas też
powinniśmy
wielu,
zachować.
Wielu Polaków z Białorusi, z Ukrainy i z Litwy dzwoni na antenę. Również wspólnie modlimy się podczas różańca. I no taką polskość i taki piękny też akcent ze wschodu. Takie charakterystyczne no, spółgłoski wymawiane. One też no, dodają takiej no, takiej odwagi, tak? że tam Polacy rzeczywiście chcą zachować polskość, chcą zachować tożsamość i być tam, gdzie byli od wieków. Bardzo dziękujemy za to. Kolejny telefon, halo.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz zawsze.
Mówi Jan Kułach z Calgary, Kanada. Pierwsze zdanie. Ojcze Dariuszu, mam pretensje. Już audycja trwa, jeszcze nikt z zagranicy nie był dopuszczony do głosu. W każdym razie dziękuję, ale do rzeczy. Do pana marszałka. Panie marszałku, ja chciałbym w ślad za tym, co powiedział ojciec dyrektor ostatnio w Toronto, upomnieć się, przypomnieć i prosić o jakieś w końcu działania w kierunku uporządkowania spraw polonijnych w zakresie w Poloniach, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, jak widzę, UBCIA, agentura ciągle działa i to bardzo mocno. Radosław Sikorski się postarał o to, żeby ich jeszcze wzmocnić, a niestety Ministerstwo Spraw Zagranicznych, prosiliśmy również ministra Dziedziczaka, niewiele w tej sprawie robi. I agentura działa, rozbija Polonię, rozbija wszystko to, co chciałoby ministerstwo obecne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zrobić wśród Polonii. I w tym względzie ten temat winien być oczkiem w głowie, dlatego że inaczej wszystkie wasze wysiłki spełzają na marne. Agentura ma środki przekazu, agentura ma siłę, agentura robi wszystko, To nie ma nic wspólnego z Polską. Tak jest w Calgary, tak jest w Toronto, tak jest w Vancouver i wygląda na to, że tak jest w całej Europie Zachodniej. Bardzo proszę, panie marszałku, tym się zająć. Myśmy się zwracali do ministra Dziedziczaka. Niestety nie widzimy również żadnych efektów. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Janie za telefon. Panie marszałku.
Dziękujemy. Nim odpowiem na to pytanie, bardzo za nie dziękuję, bo w tym pytaniu jest taka troska o dobro Polonii, o dobro relacji między Polską i Polakami mieszkającymi w tym przypadku w Toronto. Bardzo serdecznie pana Jana pozdrawiam. Pan minister Dziedziczak jest na forum. Te sprawy były również poruszane. Mamy pewne plany, będziemy je realizować tak, żeby pan, dzwoniąc następnym razem, wyraził swoje zadowolenie. Także to tyle mogę panu powiedzieć. Agentura istniała, istnieje, będzie istnieć. Mamy ograniczone możliwości, ale mamy. I to oczywiście, że mamy i tutaj wiemy o tym. Jest w tej chwili na ukończeniu bardzo ważna ustawa o dyplomacji i ta ustawa bardzo mocno uporządkuje tą sferę, prawda? Natomiast jeśli chodzi o, bo nie wiem, czy pan pytał, już w tej chwili nie jestem w stanie dopytać, ale pewno też w jakimś zakresie pan mówił o organizacjach. No, to było bardzo trudno zrobić, chociaż to jest wszystko możliwe, prawda? Jest IPN, którym można się skontaktować i on też może realizować pewne działania, no też ma materiały tu w Polsce i też można je dookreślić.
Natomiast chociaż też, panie marszałku, otrzymywaliśmy informacje jeszcze za poprzedniej władzy, dzwonili słuchacze i mówili, że władza PO-PSL-u bardzo mocno rozgrywała między sobą organizacje polonijne.
My nie chcemy rozgrywać. My tak naprawdę i przecież w tytule naszej naszego tego forum polonijnego i to, o czym mówił pan prezydent Andrzej Duda. No my chcemy tą naszą całą wspólnotę jednoczyć. Nie jest to łatwe. Ja rozumiem i tutaj to nam przeszkadza oczywiście bardzo i to trzeba wyeliminować i trzeba robić wszystko, żeby eliminować. Na pewno ten rząd, na pewno Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rozgrywać żadnymi służbami i tutaj mogę i ojca, i telewizorów, i radiosłuchaczy zapewnić o tym. I to chyba państwo widzicie, że nasze działania są po pierwsze transparentne w tym zakresie, w jakim mogą być. Wiemy, w jakim kierunku powinny być i na pewno z naszej strony nie będzie żadnych rozgrywania Polonii. Chcemy, żeby Polonia, bo my nie mamy wpływu na wszystko to, co dzieje się w Vancouver, w Toronto, w Wilnie, w Johannesburgu. No, tam jest grupa Polaków. No też oczywiście my przy naszym wsparciu, przy naszej daleko idącej współpracy, ale sami się muszą tam wszędzie organizować, no też wybierać, no przecież dokonuje się wyborów, prawda? Ja patrzę na to też takim, no mówimy tutaj o bardzo dużo dobrych, o wielu dobrych sprawach, ale też rozmawialiśmy właśnie o tym, o rozbiciu Polonii w wielu krajach, o tym, że są personalne też historyczne również konflikty. Także chcielibyśmy, żeby tego nie było i chcemy, żeby przez kilka lat ta sprawa uległa poprawie. To jest też duża troska, bo to utrudnia współpracę, utrudnia budowę takiej wspólnoty narodowej. Ten temat znamy. Dziękuję panu za zwrócenie uwagi. Pana telefon potwierdza jedynie tezę, że jest to sprawa ważna, istotna i dziękuję. A jeszcze wrócę do telefonu pierwszego. I tutaj nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale no też olbrzymia rola wychowania w domu, wychowania rodziców i też no podziękowania dla, jeśli nas słyszą, jeśli docieramy, to wielkie podziękowania dla rodzin, które dbają o to, żeby dzieci uczyły się języka polskiego, dbają o język polski w domu. Mogą być dwujęzyczne, przecież bardzo często się zdarza, ale rola rodziny, rola matki jest kolosalna, wielka i no, na to już nie mamy wielkiego wpływu, ale wiemy, że jest ta troska polskich rodzin o dbałość języka polskiego, o rozwój języka, naukę języka polskiego i podtrzymywanie tradycji i wiary. To jest, to bardzo serdecznie dziękuję, bo to w tym pierwszym telefonie zapomniałem o tym powiedzieć, a to jest bardzo ważne. Bez tego nie ma dalszych ruchów, także to jest bardzo ważne.
Może jeszcze zapytam o Brexit. Dzisiaj pani premier jest na szczycie i wielu naszych rodaków mieszka w Wielkiej Brytanii. Pani premier mówiła, słyszeliśmy o tym zresztą w informacjach dnia przed naszym spotkaniem, mówiła o tych priorytetach. I jak pan marszałek tutaj, jeżeli słuchają nas rodacy w Wielkiej Brytanii, no, którzy siłą rzeczy ich sytuacja z racji sytuacji w Wielkiej Brytanii też się zmienia, co pan marszałek by powiedział?
Będziemy zabiegać o to, żeby ta sytuacja się nie zmieniała. Będziemy zabiegać o to, żeby te warunki, w jakich oni się w tej chwili znajdują, były podtrzymywane, utrzymywane. To jest zadanie i rządu i o to bardzo dba pani premier Beata Szydło. I w tych negocjacjach to będzie priorytet. To nie będzie, znowu powiem, ja nie tłumaczę się, że mówię politycznie, ale to nie będzie tak, jak tutaj pan Donald Tusk powiedział, bo też słyszeliśmy, że my musimy rozwiązać jakieś zaszłości. Nie, my musimy rozwiązywać to, co stoi przed nami. Będziemy bardzo dbali o to, żeby nasze relacje z Wielką Brytanią były dobre, bo to jest niezwykle istotne. Rozliczenia finansowe też istotne i ważne. A też się pojawiła taka propozycja jednego z partnerów, moich już, pana przewodniczącego Senatu Rumuńskiego, żeby stworzyć taki trójkąt marszałków, czy szefów senatów, czy izb wyższych Wielkiej Brytanii, Izby Lordu i Senatu Rumuńskiego i Polskiego, tak żebyśmy wspierali polski rząd, wspierali Polaków przede wszystkim tam mieszkających. I mogę tylko też tyle, proszę ojca, powiedzieć i szanowni państwo, że też trochę liczymy na to. Ja nie mówię, że chcemy, żeby wracali, ale chcemy stwarzać takie warunki, to o czym tutaj również i osoby dzwoniące do nas mówiły, że wielu Polaków wraca. No jeżeli chcemy, nie chcemy ich zachęcać i nie chcemy zmieniać ich tam sytuacji, ale chcemy na tyle poprawić naszą sytuację tutaj w Polsce, stwarzać takie warunki, żeby nie by, te, po pierwsze, żeby nie było emigracji, żeby Polacy, młodzi nie chcieli wyjeżdżać. Dotyczy również to zawodu mojego, lekarza. No przecież bardzo wielu lekarzy wyjeżdżało. No nie chcemy, żeby wyjeżdżali. Chcemy stworzyć takie warunki tutaj dla nich, żeby pozostali. Łatwiejszy dostęp do specjalizacji, określenie warunków mieszkania 500+, to też ich przecież będą dotyczyć. Także tutaj no, ta polityka jest nakierowana no, nie tylko na Polonię, ale ona jest przecież no, szeroka i ona jest naprawdę z troską o zmianę tego, co było, o dostrzeżenie tych wszystkich elementów, które były niekorzystne dla większości Polaków, dla większości Polek i Polaków. Chcemy to zniwelować i to robimy. To robimy. Nie zrobiliśmy wszystkiego, ale krok po kroku, no, odważnie, bo jeżeli chodzi o 500+, no to przecież no, było jak wiele zastrzeżeń, prawda, jak krytykowano, jak politycy do tej pory, jak widzę, kilka dni temu oglądałem pana Balcerowicza, a później dzień pana Jacka Rostowskiego, no to oni wypowiadali bzdury, proszę ojca, no, to są działania antypolskie. Ja tego się nie boję powiedzieć, że to są, oni działają po prostu przeciwko Polakom. My działamy dla tych Polaków, żeby ci Polacy mieli dobrze, a oni negują każde nasze posunięcie. Czy pan Rostowski, ja pytam się, czy pan Rostowski przez tyle lat siedzenia w Platformie Obywatelskiej nie dostrzegł, że 100 miliardów złotych był budżet państwa okradany z VAT-u, nie dostrzegł tego, to jakim on był ministrem? On był polskim ministrem, dbał o polski interes, czy może jakiś inny interes? 100 miliardów, tak szacują to. W tej chwili był tutaj pan minister Banaś, gratulowaliśmy mu, że ma takie osiągnięcia, będzie miał większe osiągnięcia. Okradano Polskę. My nie zrobimy cudów, tylko chcemy, żeby nie okradano Polski, a okradano po prostu Polskę i Polaków. I są pieniądze, i są pieniądze, i na wsparcie będzie, na Polonię będzie większe wsparcie, dla dzieci będzie wsparcie, dla emerytów będzie wsparcie, bo te pieniądze są, były, tylko były niezauważane, że one były rozkradane po prostu.
No i pewnie ci, którzy gdzieś te dziury robili, tak, to będą za wszelką cenę chcieli żeby te dziury nie były zaklajstrowane.
Będą zaklajstrowane. Nie będzie kradzieży.
Też wskaźnik, że prawie 80% dzieci już nie żyje za kreską ubóstwa, tak. To jest naprawdę to, o czym warto mówić. Bo w naszym kraju raczej sytuacja też ekonomiczna, podobna gospodarcza, ale też wskaźniki te najgorsze. Jesteśmy tam w ogonku w Unii Europejskiej i Polska taki duży krok do przodu, to naprawdę widzimy, że to działa skutecznie i warto o tym mówić.
A w przyszłym roku kongres Polonii, tak? Na stulecie odzyskania.
Tak planujemy, proszę ojca, szanowni państwo. Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków przyjechało, żebyśmy wspólnie cieszyli się z setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. No i żebyśmy mogli przekazać następne dobre wiadomości dla Polaków, dla Polonii.
I miejmy nadzieję, że również na 21. Forum Polonijnym...
To zapowiedzieliśmy, że organizujemy, będziemy, także już się do tego przygotowaliśmy, zobowiązaliśmy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uczestnicy 20. Forum Polonijnego dzisiaj byli naszymi gośćmi. Organizator tego forum, pan marszałek...
Współorganizator.
Stanisław Karczewski, marszałek Senatu Rzeczypospolitej.
Dziękuję bardzo.
Pani Rita Tamaszunienie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej. Dziękuję pani poseł. I pani Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Również pani prezes, dziękuję. Forum, proszę państwa, trwa jeszcze do jutra. Oczywiście na stronach Radia Maryja, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej znajdą państwo szeroką relację z tego forum. A dzisiaj jeszcze o 21.30 w Radiu Maryja kolejni uczestnicy i kontynuacja naszych rozmów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.